Dziwna i piękna jest sława Nino Roty, jednego z największych europejskich mistrzów muzyki filmowej, artysty pokolenia, które chyba odeszło już na zawsze, wraz ze swoimi wartościami, elegancją i pasją. O włoskim kompozytorze opowiadam wam dzisiaj prosto z Włoch, z Bari. To jest kolejny włoski odcinek, a w Bari mieszkał i pracował przez prawie 30 lat Nino Rota. Wybrał sobie to miejsce sam. Było dalekie od świata i bardzo kojące. Jak wyglądały kulisy jego pracy dla kina, ale nie tylko? Dlaczego nie dostał Oscara za pierwszą część Ojca Chrzestnego? No i jaką rolę odegrała w jego życiu pewna Magda? O tym będzie dzisiaj. Wieje nam chłodny wiatr od morza, pachnie świeżo zaparzoną kawą i ciasteczkiem z ciepłym pistacjowym kremem, odtulona swetrem i zasłuchana w język włoski, który sam w sobie jest muzyką. Zapraszam. Zacznijmy jednak od początku, czyli od Mediolanu, gdzie Nino Rota się urodził, a do którego z Bari jedzie się pociągiem co najmniej 7 godzin, samochodem nawet więcej. Giovanni Rota Rinaldi przyszedł na świat w rodzinie o mocnych tradycjach muzycznych. Już jako dziecko wykazał ogromny talent. Był jak mały Mozart. No, nie każdy 11-latek komponuje dzieła wielkości oratorium, a potem sam dyryguje prawykonaniem. W 1929 roku skończył Rzymską Akademię Muzyczną Świętej Cecylii, jedną z najstarszych na świecie uczelni muzycznych, tę samą, w której później studiował Ennio Morricone. Tak dla porównania, kiedy Rota tę szkołę kończył, Morricone miał roczek. Pamiętajmy jednak, że wtedy system edukacji wyglądał inaczej. No i próżno szukać wśród świeżo upieczonych absolwentów takich uniwersytetów 20-latków czy 30-latków, jak bywa dzisiaj. Nino Rota miał lat 18 i był nie tylko kompozytorem, ale też znakomitym dyrygentem. Sam Arturo Toscanini wsparł go, aby mógł doskonalić swoje umiejętności w Stanach Zjednoczonych, skąd zresztą Rota przywiózł później wiele fascynacji. Zachwycił go tam jazz, bardzo podobały mu się musicale, muzyka Gershwina, czyli ambitna muzyka rozrywkowa, która, jak się okazało, odegrała w jego życiu później ważną rolę. Ale nie zapominajmy o Nino Rocie, dyrygencie. Wybitnym uczniem Roty jest Riccardo Muti, jeden z największych współczesnych dyrygentów. A skąd kino? No, ten schemat powtarza się u wielu kompozytorów, u Morricone, tak było u Wojciecha Kilara również. I to nie są odosobnione przypadki. Kino po prostu dawało pieniądze tym młodym, zdolnym, którzy komponować potrafili, a dziesiąta muza rozwijała się w warstwie dźwiękowej i muzycznej i po prostu miała dla nich płatne zajęcie. Ale kariera filmowa Nino Roty to był taki, powiedziałabym, wolno rozpędzający się pociąg. Pociąg, który jednak, kiedy się już rozpędził, to tempo miał zawrotne. Pierwsze filmy i pierwsza relacja z reżyserem to jest współpraca z Raffaello Matarazzo od 1933 roku. Filmowe komponowanie Roty jednak rozpędziło się jakąś dekadę później, kiedy już potrafił pisać nawet do kilkunastu produkcji rocznie, ale kiedy też, i to najważniejsze, chciano go właśnie w takim wymiarze. Kiedy dzisiaj mówię Nino Rota, to co sobie myślicie? No pewnie myślicie Federico Fellini. I może nawet bardziej niż jakieś konkretne sceny pokazują się w wyobraźni po prostu tytuły filmów, aktorzy i ich tych filmów, specyficzny, czasem sielski, czasem groteskowy, muzyczny klimat. Federico Fellini i Nino Rota pracowali razem przez 30 lat. Efektami tej pracy są między innymi takie arcydzieła włoskiego kina jak La Strada z 1954 roku, Słodkie życie z 1960, 8,5 oczywiście, 3 lata później zrealizowane, czy Amarcord. Wspomnienie dzieciństwa reżysera, tak pięknie ujęte też w nostalgicznej muzyce z 1974 roku. Rota pisał dla Felliniego szybko, bardzo sprawnie i szczerze mówiąc wstydził się o tym opowiadać, bo wydawało mu się, że jeśli coś przychodzi tak lekko, no to jakże może być poważne, nawet jeśli chodzi o rozrywkę. 30 lat, no to jest jak w małżeństwie. Trzeba się nauczyć życia ze sobą, obok siebie, razem. Jednocześnie wszystko chyba. Trzeba być duetem i indywidualnością, żeby się nie zatracić i żeby czerpać z takiej relacji satysfakcję. Z Fellinim Rota miał taki problem, że on bardzo przywiązywał się do muzyki, której słuchał w trakcie pracy. Bardzo często też wykorzystywał na planie, aby znaleźć odpowiedni rytm sceny i nie chciał z niej rezygnować, no ale trzeba było napisać coś na nowo. I wtedy Nino Rota zawsze bezbłędnie proponował coś nowego, ale coś, co zachowywało nastrój i emocje, o które Federico Felliniemu chodziło. Tak, to jest jedna z najpiękniejszych par, reżyser, kompozytor w całej historii tego gatunku i pewnie zasługuje na osobną opowieść tego gatunku, czyli mam na myśli muzykę filmową. A może gdy mówię Rota, to pomyślicie o Coppoli. Przecież to właśnie światową popularność przyniosły Rocie filmy Francisa Forda Coppoli. Ojciec chrzestny, rok 1972 i Ojciec chrzestny, część druga, zrealizowany 2 lata później. Mamy tutaj w Ojcu chrzestnym 3 zapamiętane i uwielbiane tematy. Walc na trąbkę, solo, otwierający film, nadający mu charakter dla wielu wnikliwych widzów i badaczy, także motyw relacji ojca i syna. Mamy temat nowego ojca chrzestnego, czyli samego Michaela, i temat miłosny, który przywołuje Sycylię. No właśnie. I trochę z tą muzyką było komplikacji, ponieważ Nino Rota do filmu Ojciec chrzestny wykorzystał temat z filmu już istniejącego. Filmu z 1958 roku pod tytułem Fortunella. To był taki w niektórych momentach tego filmu zabawny, ironiczny marsz, w innych momentach w wersji bardzo zbliżonej do tego, co znamy z Ojca Chrzestnego. Nino Rota zwolnił tę muzykę i dodał, jak sam mówił, więcej romantyzmu. No ale niestety, według Amerykańskiej Akademii Filmowej nie była to muzyka oryginalna. Zatem nominację za najlepszą muzykę, którą Rocie przyznano za pierwszą część Ojca Chrzestnego, cofnięto. Ale ostatecznie Oscara Nino Rota dostał. Razem z ojcem Francisa Forda Coppoli, Carmine Coppola też był kompozytorem. I to był Oscar w 1975 roku. Nino Rota nie był wtedy na gali obecny. Zmarł 4 lata później. Nie wiem dlaczego nie był obecny, być może rzeczywiście zdrowie mu na to nie pozwalało, ale Carmine Coppola wygłosił wtedy chyba najkrótszą albo jedną z najkrótszych mowę. Taką w podziękowaniu i oczywiście wspomniał Rotę, bo to była statuetka dla nich obu, ale powiedział też, że kieruje podziękowania w stronę swojego syna, bez którego by go tutaj nie było, po czym dodał, no ale beze mnie to jego by tutaj nie było. A może wcale nie Coppola i Fellini, a kiedy mówię Nino Rota, to macie w pamięci Romeo i Julię. I to właśnie tę muzykę darzycie największą sympatią. No to przypomnę, że Nino Rota pisał, komponował do ekranizacji Szekspira w reżyserii wielkiego włoskiego reżysera filmowego, teatralnego, operowego Franco Zeffirellego. Poskromienie Złośnicy to jest ich spotkanie z 1967 roku. No i Romeo i Julia rok później. Co to jest za muzyka? Z najsłynniejszym fragmentem, czyli tematem miłosnym, pojawiającym się też jako ballada, What is Youth, czym jest młodość, powraca w filmie wielokrotnie w ważnych momentach i nie ma chyba w historii muzyki filmowej drugiego takiego. Ośmielę się tutaj powiedzieć, że chyba nikt nigdy nie skomponował dla zobrazowania uczucia, miłości bohaterów takiej muzyki, jaką Nino Rota dał Romeo i Julii. Oczywiście jest jeszcze Francis Lai i Love Story, drugi chyba taki wybitny przykład, wybijający się ponad inne, ale tutaj w tej melodii, którą można zagrać na tyle różnych sposobów, albo delikatnie, w takim dworskim, subtelnym i wręcz niewinnym, nie zwiastującym niczego złego charakterze, ale też w tak dramatyczny sposób, w jaki brzmi w tych właśnie niesprawiedliwych i okropnych momentach wieńczących to uczucie, to jest coś niebywałego. Potężna miłość, nie mamy co do tego wątpliwości, ale też rozdzierający ból i właśnie niespełnienie i właśnie niesprawiedliwość. Krytycy byli zachwyceni tym, co Rota napisał i podkreślali, że napisał to właśnie w taki sposób, ponieważ ma klasyczne korzenie i przychodzi do świata kina z troszkę innego środowiska. Dodam jeszcze w charakterze ciekawostki, że temat miłosny z Roma i Julii to była muzyka, która w końcówce lat 60. strącała z pierwszego miejsca na listach przebojów Beatlesów, a konkretnie utwór w jednej aranżacji, Henry'ego Mancini'ego, innego mistrza muzyki filmowej, który A Time for Us pod takim tytułem właśnie tę kompozycję listą przebojów przedstawił i je podbił. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Klasyczne korzenie, kino i klasyka, klasyka i kino przeplatały się w życiu Nino Roty od samego początku, bo jeśli przyjmiemy, że pierwsze jego takie klasyczne kompozycje, to takie pierwsze dojrzałe, to są lata 20., a kino już 10 lat później, właściwie aż do końca życia, no to naprawdę były to takie dwie twarze, jak w przypadku Wojciecha Kilara. Zresztą Nino Rota wplatał w swoją muzykę filmową, muzykę tak zwaną poważną. W 8,5 używa fragmentu jednego ze swoich koncertów fortepianowych, no a La Strada stała się 12 lat po premierze baletem, do którego też Nino Rota dodał swoją muzykę z innych filmów Federico Felliniego. W Bari, przed pięknym, chociaż niedużym i wcale nie jakimś takim spektakularnym, to szalenie klimatycznym budynkiem konserwatorium, spotkałam się z profesorem Pierfranco Moliternim. To jest skrzypek i badacz twórczości Nino Roty. Podarował mi swoją książkę o kompozytorze, ale także oprowadził mnie po okolicy, pokazał mi dwa okna na pierwszym piętrze, gdzie Nino Rota zajmował, tak właśnie, na uczelni. Mówiłam już o tym, małe mieszkanie i zwrócił moją uwagę na to, że kiedy Nino Rota był w konserwatorium dyrektorem i nauczycielem, to mowy nie było o żadnych przechwałkach i opowiadaniu o tym, jak się pracuje z Coppolą czy Fellinim, wręcz w ogóle nigdy o tym nie wspominał. Nie było takiego tematu. A jakim był człowiekiem? Posłuchajcie, co profesor Moliterni mówi.
Molto gentile, molto riservato, molto importante invece per lui musica, opera, quartetti, tri, musica per fiati, tromboni, chitarra, poco vicino, molto spesso in this book lui passava musiche di sue composizioni colte, concerti per flauto, violino, in Musikfilm.
Był bardzo uprzejmy, miły, bardzo skryty. Muzyka poważna była dla niego ogromnie istotna. Pisze o tym w książce, jak przenosił swoje kompozycje poważne do muzyki filmowej. Genialnym tego przykładem jest Lampard z 1963 roku w reżyserii Viscontiego, który poprosił Rotę, aby muzyka do tego filmu brzmiała jak symfonia. No i symfonię Rota mu dał. Symfonię, którą pisał i jeszcze jej nie opublikował. Symfonia, która nosiła podtytuł Na motywach pieśni miłosnej. Pisana bardzo długo, między 1946 a 1972 rokiem.
Claudia Cardinale, Burt Lancaster. It is the theme of the second time of symphony. Love theme of symphony.
No i wreszcie w tej opowieści docieramy do Bari, na południe Włoch, do Apulii, gdzie w pewnym momencie swojej drogi zawodowej dotarł i gdzie postanowił zostać Nino Rota. Żyjąc na uczelni, dosłownie. Trochę to było życie samotnika, ale jednak nieustannie wśród ludzi, innych pedagogów i studentów. Bardzo często komponował w nocy. Był tam cały czas. O samym Bari, o atmosferze tego miasta i o kuchni opowiadam w poprzednim odcinku podcastu, także o tym, jak niezwykłą przygodę miałam, wybierając się w Bari śladami Nino Roty. Opowiadam wam trochę o samym budynku uczelni, który był starym klasztorem. No, jeśli jeszcze nie słuchaliście, to zapraszam serdecznie. A kiedy już opadł kurz wyprawy i przy pysznej włoskiej kolacji rozmawiałam ze znajomymi z Bari o Rocie, o jego legendzie, to dowiedziałam się jeszcze jednej rzeczy, bo okazało się, że Nino Rota miał córkę, która nazywa się, uwaga, Nina Rota. I według wszelkich dostępnych mi informacji również poświęciła swoje życie filmowi, ale więcej na razie przynajmniej wam nie opowiem. I Nina Rota to był owoc miłości, związku z pianistką Magdą Longari. No po tych paru dniach bycia z człowiekiem, którego już nie ma, ale dla mnie jest, szukania go wszędzie, myślenia o nim, słuchania jego muzyki, dowiedzieć się, że ważną kobietą w jego życiu była Magda, no to wspaniałe doświadczenie. Chyba nie ma w życiu przypadków. Nawet jeśli ktoś kradnie swoją kompozycję z jednego filmu i daje ją drugiemu. Mówię to z przymrużeniem oka i z wielką sympatią dla Nino Roty oczywiście. Artysty, który dał widzom niezapomniane przeżycia. Człowieka, który miał się za niepoprawnego optymistę i który wierzył, że dzięki muzyce trochę tego optymizmu przenosi na innych. Wszyscy, z którymi rozmawiałam w Bari, mówili, że Nino Rota był niesłychanie dobrym i sympatycznym mężczyzną. Kiedy mnie ktoś pyta, a takie pytanie bardzo często dostaję, z jakim kompozytorem bym się chciała spotkać, co jest moim marzeniem, to od pewnego czasu mówię uczciwie, że dzisiaj nie ma takiego kompozytora. No dobrze, może poza Johnem Williamsem, ale to jest zupełnie coś innego. Ale właściwie nie ma już żadnego takiego kompozytora, z którym miałabym takie marzenie, aby się spotkać. Bo moim marzeniem największym, które pozostanie niespełnione, jest spotkać się z tymi moimi mistrzami, z którymi tyle czasu ostatnio spędzam. Nino Rota jest jednym z nich. Z tymi, których już nie ma, a są. W tym odcinku zaledwie zarys historii jego życia. Trochę wam chciałam jeszcze więcej opowiedzieć o Nino Rocie. Życia z muzyką u boku, bo to takie życie było. Profesor Moliterni mówił mi, że w odniesieniu do jego filmowej kariery, że reżyserzy tak naprawdę go nie znali, że jego dusza była i serce były tak naprawdę w muzyce poważnej, w operach, w muzyce kameralnej, a ten zbiór jest naprawdę bardzo bogaty. I tak sobie pomyślałam, cóż to by było, gdyby go znali i gdyby to, gdyby kino nie było tylko rozrywką, choć tworzoną z potężną jakością, ale czymś więcej. Co to by było? I na koniec Fortunella, czyli ten film, z którego pochodzi temat z Ojca Chrzestnego, który tak wszyscy świetnie znamy. Cytuję streszczenie tego filmu za kinem iluzjon, które od czasu do czasu takie perełki też ma w swoim warszawskim repertuarze. Nanda mieszka i pracuje z Pepinem, leniwym i krnąbrnym sprzedawcą na pchlim targu. Aby chronić kompana, posłuszna i zakochana Nanda trafia nawet za niego do więzienia. Po powrocie do domu buntuje się i porzuca swojego towarzysza. W zmiennych kolejach smutnego życia Fortunelli, czyli Nandy, jedna myśl podtrzymuje ją na duchu. Wierzy, że jest księżniczką, córką księcia mieszkającego w pałacu, w tej samej dzielnicy, co ona. No musicie przyznać, że to jest barwna opowieść. A mówiono o tym filmie, że to jest film Felliniego bez Felliniego, chociaż to on jest współautorem scenariusza i sporo aury jego filmów tam właśnie zostało zatrzymanych. Także piękna, energiczna kreacja Giulietty Masiny jako Nandy. Fortunella. Dzisiaj na koniec trzymajcie się jak najcieplej i do usłyszenia.